Marcin Sasin, dzień dobry. A w studiu i przy telefonie goście, przy telefonie poseł Krystyna Sibińska, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam, kłaniam się państwu.
Maciej Buszkiewicz, szef SLD w Gorzowie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Jarosław, panie poseł. I Jarosław Porwik, doradca wojewody lubuskiego.
Witam państwa bardzo serdecznie.
Wybory prezydenckie już za 16 dni. Coraz bardziej gorąca staje się ta kampania. W środę prezydent Andrzej Duda podpisał kartę rodziny. Zjednoczona Prawica wychwala ten ruch pod niebiosa, opozycja krytykuje. Dlaczego, pani poseł?
Bo jest to typowe zagranie kampanijne. Pan prezydent nie patrzy na realne potrzeby rodziny dzisiaj, zwłaszcza po okresie pandemii. Nie patrzy na to, jakie są zapotrzebowania na pracę, na opiekę nad dziećmi, na wsparcie rodzin. Natomiast wywołuje taką wojenkę kolejną ideologiczną. To jest nikomu niepotrzebne, bo tak powiem brzydko, tonący brzytwy się chwyta. Nie są skuteczne żadne inne kampanijne przedsięwzięcia pana prezydenta. W związku z tym próbuje sięgać właśnie do takich rzeczy, które PiS od początku wprowadzał, czyli walka ideologiczna, walka z domniemanym wrogiem, szukanie podziałów i dzielenie na tych, którzy są prawdziwi, którzy stanowią prawdziwą rodzinę, którzy są wartościowi i tych, którzy są, żeby zacytować tutaj prezesa, hołotą i tak dalej. Przykre to jest, dlatego że pan prezydent już dawno stwierdził na początku swojej kadencji, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków, a dzisiaj niczego nam bardziej nie potrzeba jak wspólnoty, wspólnoty, którą mimo ataków, mimo właśnie hejtu, który jest również w publicznych mediach wyrzucany na pana prezydenta Trzaskowskiego, on właśnie to oferuje. Oferuje wspólną Polskę i oferuje współpracę i pomoc realną.
Marek
Dlatego
Surmacz.
Dla mnie to jest takie tylko kampanijne zagranie, niestety dalej dzielące polskie społeczeństwo.
Czy karta rodziny to kampanijne zagranie?
No absolutnie nie, to jest potwierdzenie tego, o czym prezydent Andrzej Duda przez 5 lat nie tylko mówił, ale i też wykonywał. Deklarował wcześniej pracę na rzecz rodziny i potwierdzał to w swoich decyzjach akceptujących prawodawstwo stanowione przez parlament. Jeśli chodzi o kwestie związane z wybuchem nienawiści wobec rodziny, właśnie Platformy Obywatelskiej, to jest dla mnie oczywiste, że pod hasłami tolerancji tak naprawdę, ja uważam, pobłaża się szczególnie agresywnej i wyjątkowo szkodliwej ideologii, której wyznawcą jest pan Trzaskowski, faworyt w tych wyborach Platformy Obywatelskiej. To jest ideologia, już wchodząca, przynajmniej w stolicy, to jest oczywiste, w akceptacji karty jakiejś LGBT, to jest deklaracja chęci udzielenia pierwszego ślubu homoseksualnej parze jako prezydent Warszawy.
No, a to jest deklaracja z kampanii, zdaje się, samorządowej.
No ale to nie ma znaczenia, to raptem chwilę temu. To znaczy, że co, półtora roku temu inaczej myślał. Ja jestem przekonany, że w ogóle wszystko, co robi pan Trzaskowski, to jest przebierańcem takim pospolitym nazywając, bo nawet list, który wczoraj preparował do rzekomych członków Prawa i Sprawiedliwości, nie podpisał osobiście, tylko pieczątką przypieczętował. Jeżeli gość nie ma czasu na złożenie autentycznego podpisu pod czymś, co ma być uznawane za jego odezwę, no to jest kompromitacja totalna. To niegodne jest najmniejszego zaufania.
Słyszymy, że ta karta, ten pomysł ma rozbujać nastroje tak, żeby prezydent Andrzej Duda odzyskał taki wir w kampanii.
Ja uważam, że uczestniczę w kampanii wyborczej. Przed chwilą mieliśmy okazję też być dzisiaj o poranku na rynku gorzowskim. Jak zawsze w kampaniach wyborczych bywamy na rynku, wzywając czy zwracając się do obywateli naszego miasta, do mieszkańców naszego miasta, zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i nie tylko zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i Andrzeja Dudy, ale też do przeciwników, żeby im objaśnić pozostawanie w błędzie, jeśli sympatyzują z Platformą Obywatelską, bo to jest partia zguby narodowej i trzeba to otwarcie mówić, więc wszczynanie awantur o kartę rodziny dlatego, że hołduje się zasadzie ideologicznej LGBT, no to proszę Państwa, no, mamy wybór. Albo wybieramy ideologię deprawacji i demoralizacji naszych dzieci, wnuków, albo wybieramy normalną Polskę.
Co na to Lewica?
Aż się nie chce słuchać.
Maciej Buszkiewicz.
Aż się nie chce słuchać tego, co pan mówi, pan Marek, o deprawacji i tak dalej. Ale na wstępie powiem, że nie zgadzam się z panią poseł, że to nikomu nie jest potrzebne, wolna ideologiczna. Ona jest potrzebna, ona jest potrzebna.
Nie powiedziałam, że nikomu to nie jest potrzebne.
Ona jest potrzebna.
Pani poseł, jakie będzie adwokat?
Ona jest potrzebna Prawu i Sprawiedliwość. Ponieważ w związku z tym, że widać, że kampania prezydenta Dudy wyhamowała, kończą się pomysły, w jaki sposób można rozdać pieniądze, skąd je wziąć. W związku z tym trzeba wywołać wojnę ideologiczną i zacząć walczyć z LGBT i to jest Prawo i Sprawiedliwość jak najbardziej potrzebne, to oni są, że tak powiem, w tym momencie w potrzebie. A propos karty jeszcze rodziny, no tam pan prezydent Duda obiecuje rzeczy, że utrzyma chociażby programy, program 500+, że programy społeczne ogólnie rzecz biorąc będą utrzymane, jeżeli on zostanie prezydentem. To ja chciałem powiedzieć jednoznacznie, że jeżeli Lewica jest w parlamencie i w dalszym ciągu będzie, nie po to do niej wracaliśmy, żeby zaraz w tym parlamencie nie być, dopóki Lewica w parlamencie będzie, to programy socjalne 500+ będą utrzymane. W związku z tym do tego naprawdę pan prezydent Andrzej Duda nie jest polskiej rodzinie potrzebny. Jeżeli kto inny będzie prezydentem, przynajmniej nie będzie podpisywał w ciemno wszystkich czasami niemądrych ustaw, które wprowadza Prawo i Sprawiedliwość.
A co o tym sądzi Jarosław Porwich?
A ja sądzę, że ani poseł Krystyna Sibińska, ani przewodniczący SLD nie wsłuchiwali się w to, co ogłaszał pan prezydent Andrzej Duda. Dlaczego? Otóż dlatego, że jest to dokument jak gdyby potwierdzający kierunek, w którym będzie zmierzał prezydent Andrzej Duda, co będzie chronił, co będzie nowego wdrażał. Jest tam mowa między innymi o programie 500+, tak, że to będzie na pewno utrzymane, że to będzie kontynuowane, że to się nie zmieni. To samo jeżeli chodzi o wyprawkę szkolną 300+ dla dzieci, które maszerują do szkoły. Jest tam mowa również o emeryturach dla tych matek, które osiągnęły wiek emerytalny, natomiast nie mają tego okresu składkowego, a wychowały co najmniej 4 dzieci. Jest tam mowa o większej pomocy dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością. Jest tam mowa w końcu o dużej pomocy, która ma być w planach ujęta, najbliższych, pomocy dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jest tam mowa w końcu o bonie wakacyjnym w wysokości 500 zł, tak, który w najbliższym czasie rodziny dostaną na jedno dziecko, co będzie dotyczyć 6 milionów około dzieci. Także to jest olbrzymi, olbrzymi temat. No i oczywiście tam pan prezydent stwierdza jasno i wyraźnie, że rodzina jest fundamentem Rzeczpospolitej Polskiej. To jest po pierwsze. Po drugie, też pan prezydent oczywiście mówi, że nie będzie oczywiście wpisywał się w tą ideologię LGBT, że pewne kwestie, jeżeli takowe się pojawią, będzie wetował te chociażby, które zostały zaproponowane i są wdrażane w Warszawie przez prezydenta Trzaskowskiego, a poprzez podpisanie tak zwanej karty LGBT, która mówi o edukacji od najmłodszych lat seksualnej 3-4-5-latków. No to jest po prostu w mojej ocenie, w ocenie wielu Polaków na pewno nie do pomyślenia, tak? Takich elementów jest sporo w tej karcie rodziny. Ja proponowałbym się wsłuchać, najpierw wczytać, a później ewentualnie się wypowiadać.
Pani poseł, a propos właśnie bonu wakacyjnego, no czekamy jeszcze na projekt. Ciekawe, czy on będzie projektem poselskim, czy ministerialnym, no, nie wiemy. Chyba krótsza, znaczy na pewno krótsza droga jest projektem poselskim. Zobaczymy, czy Koalicja Obywatelska poprze ewentualnie taki projekt?
Panie redaktorze, Koalicja Obywatelska złożyła projekt dotyczący bonów wakacyjnych i wystarczy po prostu sięgnąć do zasobów pani marszałek i przeprocedować. Ale tak to jest właśnie, jak są propozycje, dobre propozycje opozycji. Pan Porwich wspomniał o emeryturach. To ja przypomnę, że senacki projekt dotyczących emerytur kobiet z rocznika 53 leży w zamrażalniku u pani marszałek i nic się z tym nie dzieje, pod pretekstem, że coś przygotuje rząd. Więc taka jest realna pomoc i wsparcie rodziny. Ale ja bym się chciała odnieść też do słów pana Surmacza. No, przebieraniec to można powiedzieć, że pan prezydent potwierdza tylko właśnie przez te podpisy i PR-owskie zagrywki wsparcie rodziny, bo to jego można nazwać przebierańcem, bo wie pan, ktoś, kto się wywodzi z ugrupowania, gdzie jest najwięcej rozwodników, ludzi, którzy nie płacą alimentów, biją rodziny. Wie pan Kurski, Bielan, pan Pięta, no to rzeczywiście wzorce moralności. Wzorce
może bliżej siebie, rodziny. Może pan bliżej Czaskowski, siebie, pani poseł, bliżej swojego, panie ministrze, za chwilę
no,
będzie.
Bliżej możemy można poszukać, panie, no możemy poszukać, nawet całkiem blisko, nawet wśród rannych możemy poszukać. Więc bardzo szybko się to może odbić rykoszetem. Więc nie mówmy o tym, kto i kogo pilnuje prawdziwej rodziny, bo pan Trzaskowski ma normalną rodzinę, ma fantastyczną żonę, fantastyczne dzieci. Wiele osób jest, które są zaangażowane w pomoc, wsparcie osobom również niepełnosprawnym. Jakie wsparcie pan prezydent dał osobom niepełnosprawnym? Pokazał, jak był protest osób niepełnosprawnych, pokazał, jak się bardzo tym zainteresował. Nic się nie zainteresował. Emerytury dla matek, które urodziły czwórkę dzieci, to ja panu powiem, że moja mama też urodziła czwórkę dzieci, nie będzie miała żadnego dodatku, dlatego że całe życie ciężko pracowała na zmiany. I takich osób się nie docenia i takich osób się nie
dostarza
w jakiś sposób. Także to jest mamienie ludzi i nie straszcie ludzi, że ktoś ma jakieś zakusy na bezpieczeństwo polskiej rodziny, bo strażnikiem polskiej rodziny na pewno będzie pan Rafał Trzaskowski.
Panie poseł, ja mówiąc o przebierańcu, mówiłem o tym, że w panu Trzaskowskim nie ma nic autentycznego. Absolutnie nic autentycznego. Wszystko jest fałszem. Wszystko jest doraźnością na użytek wyłącznie kampanii wyborczej. Takim był w kampanii samorządowej, żeby uzyskać urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy. I taki jest dzisiaj. I ktoś, kto nie obserwuje go na bieżąco z działań, ja jestem bardzo blisko tych spraw warszawskich w tej chwili w branży, którą się zajmuję na co dzień, więc totalna klęska. No, branża, jeżeli chodzi o generalnie kwestie odpadowe, to jest najbardziej zaniedbane miasto i nie ma w tych dwóch latach ostatnich żadnych najmniejszych kroków podejmowanych przez prezydenta miasta, najbogatszego miasta. Proszę Państwa, ja wyobrażam sobie wójta, zwykłego wójta w gminie X, który dysponowałby tylko cząstką tych miliardów, którymi obraca prezydent miasta stołecznego Warszawy. Tam nie ma praktyki rządzenia. Tam jest praktyka władzy za wszelką cenę, po to, żeby Polskę oddać w dyspozycję tych, którym się wspaniale gospodarowało naszymi zasobami i ludzi na robotach wysyłanych dla zarobkowania, bo przecież na nic nas nie było stać w Polsce, ale też całego zasobu intelektualnego i zasobu gospodarczego, który był na usługach zewnętrznych. I nagle 4 lata minęły, doświadczyliśmy i 5 lat prezydentury Andrzeja Dudy, doświadczyliśmy innego sposobu dysponowania Polakami, Polską i Polaków przez Polskę. I to tak bardzo boli tych wszystkich, którzy przecież hołdy odbierali, poklepywania po plecach, ordery, złote medale i zaszczyty na Zachodzie. No, trzeba po prostu zejść na ziemię. W tym sensie mówię o przebierańcu. Fałsz od początku do końca.
Maciej Buszkiewicz?
Ja powiem tak, nigdy nie lubiłem takich wycieczek personalnych, ale rzeczywiście to, o czym wspomniała pani poseł, no, Prawo i Sprawiedliwość próbuje umoralniać Polaków, natomiast no, nie mam wiedzy szerokiej o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o polityków krajowych, natomiast rzeczywiście jak się spojrzy na niektórych czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości w Gorzowie, to rzeczywiście ten model rodziny chyba jest trochę tej klasycznej rodziny widzianej przez Prawo i Sprawiedliwość jest trochę zachwiany, ale nie używam nazwisk.
Szanowny panie Buszkiewicz, jesteśmy tutaj w radio. Proszę powiedzieć, pan ma ustabilizowaną sytuację rodzinną?
Tak, jak najbardziej.
No i co? I ma pan do kogoś pretensje z tego
ale
powodu?
Ale to może tak.
Ale do kogo mam?
To może zejdźmy z tego tematu.
Mówiłem o nazwiskach, ale jeżeli można jeszcze...
Mówmy o sobie, no.
Jeżeli mówimy o Bonie. Miał być na wakacje, wiemy, że już nie będzie w lipcu, nie wiemy, czy przypadkiem, czy nie będzie w sierpniu, a jeszcze z tego, co wiem, musi być notyfikacja Komisji Europejskiej, w związku z tym być może będzie na następne wakacje, ale dlaczego ten bon ma być tylko dla osób, które mają dzieci? To jest pomoc dla rodzin, ale ja przypominam jeszcze...
To jest bon dla dzieci.
Tak, ale ja przypominam jedną rzecz, że w Polsce żyje jeszcze pokolenie 40-50-latków, którzy już wychowali dzieci, które dzieci poszły na, w cudzysłowie własny garnuszek, tak? I o tych rodzinach Prawo i Sprawiedliwość przez wszystkie lata swoich rządów całkowicie zapomniała.
Zapewniam pana, jak dobrze wychowali te dzieci, to się rodzice o bytny martwić nie muszą.
Jarosław Porwich.
No ja tylko powiem tak, że obserwuję tą kampanię wyborczą i ze smutkiem stwierdzam, że nie ma tutaj żadnej propozycji konkretnej, programowej ze strony kandydata Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Bardzo mocno się wsłuchuję w te jego wypowiedzi, które nam serwuje podczas wizyt w różnych miastach Polski i naprawdę tam nie znajduje konkretów. I to mówię naprawdę z wielkim smutkiem, bo chciałbym od niego usłyszeć takie chociażby kwestie dotyczące polityki społecznej, polityki międzynarodowej, polityki gospodarczej, a nie dostrzegam ich. Ja mogę tylko powiedzieć jedno, szanowni państwo, że ja słyszę tylko takie slogany pod tytułem jestem człowiekiem kompromisu, jednoczmy się jako Polacy, jestem człowiekiem zgody, tylko ona buduje i tak dalej. To są tylko slogany. Natomiast powiem tak, jestem przekonany święcie, że on, kiedy by został prezydentem, to możemy na pewno liczyć i tutaj rzeczywiście, jeżeli ktoś popiera jego przyszłe działania albo dotychczasowe spojrzenie i chce głosować na Rafała Trzaskowskiego, to musi sobie zdać sprawę z tego, że on będzie bardzo mocno wspierał ekspansję ideologii LGBT, na pewno będzie za sprowadzaniem emigrantów islamskich do Polski, no bo był za tym, tak? Także na pewno do tego tematu powróci. Na pewno będzie też stopował wszystkie ambitne projekty polskie, takie jak przekop Mierzei Wiślanej, jak rozbudowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo o tym też mówił, po to, żeby puścić oczko do Niemiec, no bo to niemieckim interesom zagraża, a polskim interesom sprzyja. No to będzie właśnie panie tego pośle, rodzaju prezydent. Mówię o tym niestety.
To ja będę adwokatem diabła, bo ostatnio Rafał Trzaskowski mówił o inwestycjach za rogiem, dopłatach dla ekologicznych inwestycji oraz darmowych żłobkach i przedszkolach.
Panie redaktorze, pan Trzaskowski mówił też o czystym powietrzu, tak? Że przeznaczy, też. Że no przeznaczy 10 tysięcy złotych, tak? Na temat czyste powietrze, wymiany pieców, termomodernizacji i tak dalej. Podczas gdy już teraz mamy programy rządowe, na które przeznaczamy 20 tysięcy złotych, a niedługo to będzie 3 razy wyższa kwota. Także troszeczkę jest opóźniony w wiedzy pan kandydat na prezydenta.
Krystyna Sibińska?
Ja proponuję panu Porwichowi, że jak już słucha, z czego bardzo się cieszę, to żeby też słuchał ze zrozumieniem. Bo wystarczy to, co pan powiedział. Wie pan, mówi pan o programach, które są proekologiczne, rządowe. No te programy wszystkie zostały poucinane. Naprawdę wszystkie zostały poucinane i nic się nie dzieje. Nawet kawka została wygaszona, z której Gorzów, przypomnę, skorzystał w dwóch transzach za naszych
5 miliardów złotych w ostatnim czasie, pani Sibińska. 5 miliardów złotych w ostatnim czasie. O czym mówił minister Kurtyka?
Nie przerywałam.
Panie pośle, będzie jeszcze możliwość.
Jak pan mówi o bardzo dobrych hasłach, które spadają z ust pana prezydenta Trzaskowskiego, i mówi pan, nie, on tego nie zrobi, ale zrobi na pewno i wkłada pan w usta takie rzeczy, których on nigdy nie mówił, a jeśli mówił, to w określonym kontekście, w określonej sytuacji. Nie da się ciągle straszyć Polaków
pani poseł.
Emigrantami, uchodźcami, syjonistami, LGBT i tak dalej. Ten przebieraniec, o którym pan Surmacz mówi, wygrał w pierwszej turze, rozbijając bank w Warszawie i tak podobnie będzie w wyborach tutaj.
Pani, jedno słowo tylko, panie redaktorze.
Pan Surmacz też, ale proszę mi nie przerywać. Powiedział pan Surmacz również, nie wiem czy dosłownie zacytuję, że pan prezydent Duda serwuje inny sposób dysponowania Polakami. No więc Polakami się nie dysponuje. Z Polakami trzeba współpracować. I Polaków trzeba wsłuchać. I
pani
trzeba
poseł,
robić to, czego oni potrzebują.
Jarosław Porwich?
Natomiast tak, zarówno pan Duda, jak i cały PiS chce dysponować Polakami.
Jarosław Porwich i za chwilę...
swojego scenariusza.
Tak, wiem.
Jedno zdanie. To nie kto inny, tylko Rafał Trzaskowski był współtwórcą rezolucji przeciwko Polsce. To on między innymi apelował o zamrożenie środków Unii Europejskiej, które miałyby być skierowane do Polski, do czasu oczywiście, kiedy wy przejmiecie władzę. Działał wbrew Polsce i wbrew interesowi
ustawy
Polaków.
Sądowe. Ale ja tylko chciałem zapytać jeszcze panią poseł, jaka teraz będzie na te 2 tygodnie do wyborów koncepcja kampanii kandydata Koalicji Obywatelskiej? Co się będzie działo?
Z ludźmi i dla ludzi. I słuchając ludzi i pokazując, że ludzie, Polacy, obywatele są ważni. Są ważni dla Rafała Trzaskowskiego, ważni są dla Koalicji Obywatelskiej. tak po prostu musi być. Trzeba słuchać Polaków i trzeba oferować im wspólnotę. I to jest najważniejsze.
Marek Surmacz.
Dla wyjaśnienia, pani poseł przyganiał kocioł garnkowi. Trzeba słuchać ze zrozumieniem. Jeżeli w wyborach parlamentarnych, każdych wyborach prezydenckich, polityków obdarowują zaufaniem wyborcy, to przekazują im swoją wolę w sposobie widzenia własnych spraw. I dysponowanie tą wolą jest albo spełnieniem obietnic, albo nie jest spełnieniem obietnic. Ja w tym sensie powiedziałem, że pan Trzaskowski w Warszawie nie spełnia tych swoich obietnic, oszukał warszawian i jestem przekonany, że dzisiaj wyboru by tych nie wygrał w Warszawie. Wygrywa tylko we własnych sondażach oczywiście i też nie wygra w Polsce.
A jeśli chodzi o...
Proszę przypomnieć frankowiczom obietnicę pana prezydenta Dudy.
A jeśli chodzi o kampanię Andrzeja Dudy, to co teraz będzie się działo? Bo w moim przekonaniu mamy kartę rodziny, co dalej?
W moim przekonaniu kampania wyborcza będzie cały czas w taki sam sposób przebiegała. Czasami tylko oczywiście jakby doraźność czy doraźne zachowania oponentów wzajemnych w kampanii wynikają z uwarunkowań bieżących. Coś się wydarzy, co pewnie też wymusi na uczestnikach tej kampanii nowe deklaracje albo odniesienie się do tematów. Widzimy, w jaki sposób zachowują się właśnie w tej chwili agresywnie lewackie ugrupowania. Stąd też trzeba się do tego odnosić.
Patrząc w sondaże, ta dynamika kampanii Andrzeja Dudy lekko wyhamowała. Uważa pan, że karta moim rodziny zdaniem, i to, co ta dyskusja, która teraz się toczy, nada nowy ton kampanii?
Moim zdaniem nie wyhamowała. Moim zdaniem oszustwo...
Ja mówię patrząc w sondaże.
Oszustwo Platformy Obywatelskiej polegającym na zabijaniu przez kopertę, to kant stulecia. No, kant stulecia polityczny. Nie ma się co oszukiwać. Wszystko było robione, oni byli gotowi, są gotowi zburzyć właściwie całą Polskę, byle osiągnąć własne cele dla własnych korzyści. Więc oni spowodowali tą sytuację, w której zatrzymali kampanię wyborczą, bo wybory się 10 maja odbyć, w związku z tym obstrukcją senacką nie mogły. Wprowadzili nowego kandydata, też przebierańca, bo przecież nie kobietę, a kobieta była przecież murem za Kidawą Błońską. Jeszcze niedawno pani poseł Sibińska stawała obok i murem za Kidawą Błońską, murą za Błońską. Pamiętam te eventy, te spotkania w terenie i co się nagle porobiło. No, dostali policzek od wyborców, spadło poparcie dla pani Kidawy Błońskiej i ordynarnie oszukują Polaków, wprowadzając nowego kandydata.
A co na lewicy? Czy będzie jakieś odbicie? Maciej Buszkiewicz?
Panie redaktorze, Robert Biedroń idzie ze swoim programem, chociażby trzy takie na szybko wrzutki w cudzysłowie, jeżeli chodzi o program. 1 000 000 mieszkań na wynajem. Myślę, że to nikt nie ma prawa mieć żadnych tutaj uwag co do tego. Leki na receptę za 5 zł. W obecnej sytuacji myślę, że to jest i o czym żeśmy jako lewica mówili od samego początku, czy zwiększenie finansowania służby zdrowia na 7,2 PKB, żeby rzeczywiście te pielęgniarki, lekarze, o których tak biliśmy brawo przy COVID-zie, żeby rzeczywiście w końcu należycie zarabiały. Ale jak pan Marek Surmacz mówi o dokonaniach prezydenta Dudy i wypomina innym, że czegoś nie dotrzymali w programie, to ja przypominam, że pan prezydent Duda w 2015 roku na sztandarach miał kilka ważnych, z mojego punktu widzenia, do realizacji rzeczy. Przede wszystkim jedna ważna rzecz. Od 2016 roku pan prezydent Duda obiecał, że zostanie podwyższona kwota wolna od podatku do 8 000. Macie swojego prezydenta, macie większość w parlamencie. Drodzy Państwo, jakoś nie widzę, żeby ta kwota została zwiększona. A przypominam, że to by spowodowało kilkaset złotych więcej u każdego Polaka w kieszeni. Powrót VAT-u do 22%. Niespełnione. Frankowicze, o których wspomniała pani poseł, niespełnione. Likwidacja śmieciówek, za którą również jest lewica i poparlibyśmy was obiema rękoma, niespełnione. Likwidacja NFZ, czyli tak naprawdę reforma służby zdrowia, niespełnione.
Marek Surmacz.
To jest
To jest wczoraj wyczytane z ulotki wyborczej prezydenta Dudy. To nie jest jakieś widzimisię Muszkiewicza.
Jak odpowie w tej kampanijnej bitwie na antenie Radia Gorzów Marek Surmacz.
Lewica w tej zapiekłości jest gotowa pójść do piekła nawet z dnia na dzień. Przecież przecieram uszy ze zdumienia, że lewica staje w obronie bogatych, najbogatszych w Polsce. Inne transfery społeczne spowodowały, że rodziny polskie, i to was bardzo boli, uzyskały zdecydowanie więcej przychodów na życie i na utrzymanie własne niż przez to słynne, symboliczne, takie czy inne. Ja naprawdę jestem przeciwny temu, żeby ludziom, którzy zaciągali we frankach kredyty, żeby być krezusami w tamtym czasie mieszkaniowymi, brali 3, 4, 5 mieszkań, a potem okazali się bankrutami, żeby ich wspomagać. Wprowadzono zasady wsparcia tych, którzy są w rzeczywistej biedzie. I to powinniście widzieć. A tak nawiasem mówiąc, w Gorzowie popieracie prezydenta Wójcickiego. Ile mieszkań wybudował w poprzedniej kadencji na wynajem prezydent Wójcicki?
W TBS-ach?
Zero, ani jednego.
Bo to TBS-y chyba budują.
Ja bardzo króciutko.
Bardzo króciutko, bo wiadomości czekają.
Ja powiem tylko tak. Nikt wam tyle nie da, ile Biedron obieca. To jest po pierwsze, tak? Ja mam pytanie, dlaczego milion mieszkań, a nie 2 miliony? Dlaczego na służbę zdrowia nie 7,2%, a dlaczego nie 10%, tak? I
ja chcę tylko jedno przypomnieć.
Chcę tylko przypomnieć, wielki lewicowcu. To jeszcze nie tak dawno. Wy łapy w łapę, pod rączkę z Platformą Obywatelską i z PSL-em, którzy podwyższyli wiek emerytalny, za których to rządów pracowniczo otrzymywali stawkę godzinową 3-5 zł. Teraz wprowadziliśmy stawkę godzinową, która wynosi kilkanaście złotych. Wy się wpisywaliście w te antyspołeczne działania Platformy i PSL-u. I teraz pan tutaj takie dyrdy małe wrzuca wspólnych marszów, spijania sobie z dzióbków w różnych formach.
I stawiamy kropkę, bo muszą być wiadomości. Po wiadomościach wrócimy do dyskusji. Polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Wracamy. Przypomnę, w dyskusji biorą udział poseł Krystyna Sińska, Koalicja Obywatelska, radny sejmiku województwa lubuskiego Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, Maciej Buszkiewicz, szef SLD w Gorzowie, Jarosław Porwik, doradca wojewody lubuskiego. Maciej Buszkiewicz miał prawo do ad vocem przed przerwą.
Może zrezygnuje?
Nie.
Zgubił wątek.
W związku z tym, że pan Marek mówił, że najbogatszym chcieliśmy pomóc, jeżeli chodzi o frankowiczów, ale panie radny, przypominam, że to był jeden z punktów w kampanii prezydenta Dudy. To on również to obiecał i na to wiele osób dało się nabrać. A jeżeli chodzi o podwyższenie kwoty wolnej od podatku, to przypominam, że to by właśnie podniosło stopę życiową osób najmniej zarabiających. Ale jeszcze, a propos obietnic prezydenta, tak szybko, tak 10 takich punktów było, z których sobie wypisałem kilka i dosłownie ze 2-3 podam. Będę prezydentem, który z troską odnosi się do każdego obywatela. Przypominam, że pan prezydent już ze swojej kadencji powiedział, że on nie jest prezydentem wszystkich Polaków, tylko zwolenników swojej partii. Będę prezydentem Polski przyszłości, silnego państwa w centrum zjednoczonej Europy. W centrum zjednoczonej Europy. Przypominam, że pan prezydent powiedział, że Europa to jest wyimaginowana wspólnota. I ostatni, naprawdę ostatni z tych 10.
To jest wyrwane z kontekstu.
Będę prezydentem, który unika trudnych sytuacji, który nie unika trudnych sytuacji, kiedy powinien być arbitrem. Przypominam, że w ogóle pan prezydent w sporze politycznym nie zabierał głosu, chyba że popierał swoją partię.
Panie przewodniczący, dlaczego pan w trakcie wypowiedzi więcej mówi o swoim kandydacie?
Panie redaktorze, podawałem punkty programu Roberta Biedronia, tylko to było jakby uzupełnienie do tego, ponieważ pan Marek Surmacz atakuje innych, czy pan Porwich, że nie mają swojego programu i tylko krytykują innych.
Widzi pan, że starcie dwóch partii, właściwie dwóch bloków politycznych sprawia, że inni kandydaci, którzy mieli pęd w kampanii, nagle go stracili.
No tak, nie, no niestety zawsze tak bywa, że polaryzacja w polityce powoduje to, że trochę inni u innych się... Widzieliśmy przed jakby restartem kampanii, że co niektórym się wydawało, że już jedną nogą są w drugiej turze, jak się okazuje, Niestety, ponownie kandydat PiSu i Platformy prawdopodobnie będą w drugiej.
Ale powiem tylko tak, jeżeli państwo pozwolicie. Jedno was na pewno łączy, tak?
I Trzaskowskiego, i
kandydata Trzaskowskiego, i kandydata Biedronia, i kandydata Hołownię. Jedno na pewno łączy, tak? Otóż łączy to, że są za małżeństwami homoseksualnymi, są za adopcją dzieci przez pary homoseksualne i są też za takimi rozwiązaniami, pod którym mam takie dziwne wrażenie, Polacy nie chcą się podpisać. Także wybór jest w zasadzie taki że możemy wybrać i jednego, i drugiego, trzeciego i będziemy mieli to samo zaserwowane.
Marek Surmacz i
tylko krótko o tych symbolicznych frankowiczach. Zwracam uwagę na to, że wprowadzono system wsparcia finansowego dla nie tylko frankowiczów, ale też innych kredytobiorców będących w autentycznej, krytycznej sytuacji finansowej. I taki system obowiązuje. To nie jest tylko dla frankowiczów, więc to posługiwanie się maczugą, nie załatwili się spraw dla frankowiczów. Powiedziałem przed chwilą, nie będziemy wspierać deweloperki, która za franki zadłużała się ewentualnie po to, żeby być kredytorami mieszkaniowymi, a potem oczywiście źle lokując biznesowo, gospodarczo, przegrali na tym i próbowali wytworzyć lobby wspierające głównie siebie i to jest najbardziej awanturnicze i mnie szokuje w ogóle, że Lewica w takich sprawach się wstawia. Jeżeli chodzi o umowy śmieciowe, bo to też padło, zwracam uwagę, że umowy, tak zwane umowy śmieciowe, są umowami cywilnoprawnymi, są jednym z elementów niezbędnych do funkcjonowania w obrocie gospodarczym i to przedsiębiorcy się upominają o to, żeby taka możliwość zawierania umów istniała. Natomiast generalnie w tej chwili klauzula społeczna, która obowiązuje we wszystkich prawie przetargach z budżetu państwa i samorządów, wprowadzana przez uczciwe samorządy oczywiście, przewiduje wyłącznie wykonawców, którzy zatrudniają pracowników na etat. I takie działania są podejmowane na bieżąco. Skuteczne bardzo.
Panie ministrze, stawiamy kropkę. Idziemy dalej, bo tematów jest dużo, a my cały czas o wyborach. Cierpliwie czeka pani poseł. Gorący temat, ale to też będzie w kontekście, no też gorący temat, bo epidemia to jest gorący temat, bo od północy na polsko-niemieckiej granicy zniesione zostały kontrole, nie tylko na polsko-niemieckiej. Oznacza to, że właściwie nie obowiązują kontrole sanitarne ani obowiązek kwarantanny. We wtorek wraca część połączeń samolotowych. Jeżeli pójdziemy do sklepu, ja przynajmniej mam takie doświadczenia, że bardzo dużo osób nie stosuje się do zaleceń sanitarnych związanych z maseczkami, z myciem rąk w sklepach. Pytanie, czy, zwracam się do przedstawiciela wojewody, czy nie za szybko schodzimy z tych obostrzeń i czy nie za łagodnie traktujemy osoby, które lekce sobie ważą przepisy?
W ten sposób, że musimy odmrażać te obostrzenia. Ich było naprawdę bardzo dużo. Rzeczywiście efekt jest bardzo dobry, no bo jeżeli chodzi o i umieralność, i zachorowalność, no to Polska tutaj ma zdecydowanie lepsze wyniki niż kraje Europy Zachodniej, chociażby będące w Unii Europejskiej. I to świadczy też o tym, że polityka, która była realizowana przez rząd, przyniosła dobre efekty. Natomiast tutaj, panie redaktorze, szanowni państwo, musimy zwracać uwagę też na różnego rodzaju aspekty natury gospodarczej, na temat polityki międzynarodowej. Tak, my nie jesteśmy samym państwem w państwie, tylko jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Tutaj różnego rodzaju też są chociażby umowy międzypaństwowe zawierane na różnego rodzaju okoliczności. I musimy się też liczyć jak gdyby z pewnymi oczekiwaniami, tak? No też naszych obywateli, tak samo jak zamknęliśmy swego czasu granice, na wyraźne też żądania wielu lubuskich między innymi wójtów, burmistrzów, czy też członków rodzin osób, które pracowały po zachodniej stronie granicy, którzy widzieli duże zagrożenie, ponieważ zachorowalność w Niemczech była wielka, no ale później przyszedł czas po paru miesiącach, kiedy te same osoby bardzo mocno wnioskowały o otwarcie tych granic, chociażby dla osób, które pracowały na terenach przygranicznych. Także tu jest milion różnych złożoności. Ja myślę, że powinniśmy iść w tym kierunku. Jeżeli oczywiście pojawią się negatywne zjawiska, no to być może będziemy musieli wykonać krok w tył.
Co to znaczy krok w tył? W sensie...
Krok w tył, być może powrócić do tych obostrzeń w pewnych obszarach.
Natomiast... A może po prostu ostrzej traktować tych, którzy wchodząc do sklepu czy do galerii handlowych mają w nosie przepisy.
Panie,
i nie noszą maseczek.
Tylko tu też trzeba sobie powiedzieć jasno, tak?
No jest mamy do czynienia. Mam problemy z płucami i koniec.
Panie redaktorze, prawda jest taka, że tu następuje już też zmęczenie materiału, że bardzo wielu osobom na psychikę już nawet zaszkodziło długie przebywanie w domu, tak? Niektórzy przebywali 2-3 miesiące bez wyjścia.
Takich mocnych.
Tu pojawiają się już pewnego rodzaju elementy nawet depresji u niektórych osób. Także na to naprawdę
poseł
musimy zwracać uwagę.
Poseł Krystyna Sibińska.
No, bardzo jestem tutaj zgodna z panem redaktorem. Ja uważam, że powinniśmy przestrzegać pewnych zasad i jeśli chodzimy do miejsc, gdzie te przepisy wymagają nałożenia maseczki, to powinniśmy to robić. I tutaj muszę powiedzieć i zaapelować do pana tłumacza, żeby przekazał pani poseł Rafalskiej, jeśli był też na targowisku, a póki co na targowisku maseczki być powinny. Mi podsyłają w tej chwili ludzie zdjęcia ze
oczywiście
strony
myli się pani poseł,
Tłum ludzi PiSu. Po pierwsze depczą trawnik, po drugie są na targowisku bez maseczki. Oburzeni ludzie dzwonią, piszą tutaj, no proszę zaczynać od siebie. No ale pan premier Morawiecki też nie wiedział, jakie przepisy wprowadził. To tyle, jeśli chodzi o te przepisy. Natomiast jeśli wspomniałam panią poseł Rafalską, która w tej konferencji w trakcie przerwy w wiadomościach puszczanych pytała, jaka powinna być Polska. No Polska powinna być wspólna, pani poseł. Wspólna Polska z silnym prezydentem i to oferuje pan Rafał
Marek Surmacz.
A odnosząc się jeszcze do kantu stulecia, który wspomniał pan Surmacz, to powiem, kantem stulecia to jest wydanie 200 milionów złotych na zakup respiratorów, których nigdy pewnie nie ujrzymy u handlarza bronią, na 300 milionów na zakup maseczek u instruktora narciarskiego i dbanie o rodzinę Szumowskich.
Marek
tak to bym podsumowała.
Pani poseł Sibińska wylała sok z buraka. Młodzi ludzie i internauci wiedzą o co chodzi. Pani poseł, wstyd po prostu, żeby powielać taką propagandówę. I nie przystoi. No, pani poseł,
pan,
jest pani poseł.
Pan, że te pieniądze wypłynęły.
Pani poseł, ma pani pewność tego, co pani mówi? Czy pani czyta swoje fejkowe konta utworzone przez pana Trzaskowskiego? Także i wspierane finansowo.
To proszę mi odpowiedzieć na pytanie.
Oczywiście, że to jest nieprawda.
Czy dotyczyło otwarcia zakupy, tak
proszę pani,
drogą.
Jeżeli ja pani
powiem, że
pan Giertych nagrywał. Pan Giertych pewnie nagrywał tą rozmowę i jako mecenas i naruszył pewnie tajemnicę adwokacką, która będzie przedmiotem niedługo sądu adwokackiego.
No pokrętne tłumaczenie, naprawdę. No nie jest pan w stanie odpowiedzieć na to.
Jestem, pani poseł, jestem.
Może nie
pani poseł, jak pani mi sprzeda felerny towar, to ja panią powlokę do sądu i pieniądze swoje odzyskam. No takie są zasady
gospodarcze. Tam, gdzie się go powinno kupować, a nie u firm, które są zakładane tuż przed transakcją.
Pani poseł.
No czepia się pani. No, to jest,
nie,
bez,
nie czekam,
to jest kompletnie sok z buraka.
Jedno zdanie.
Jeszcze o normach. Epidemiolodzy wyraźnie wskazują, że w przestrzeni otwartej dzisiaj istnieje marne zagrożenie. Nie dziwię się słowom oburzenia. Byłem na rynku godzinę temu i spotykałem tam również zwolenników pani poseł Sibińskiej, wykrzykujących wulgarne słowa do nas i pokrzykujących, zakłócających nasze spotkanie sygnałami dźwiękowymi samochodów przejeżdżających. Także to są wasi zwolennicy. To jest ta kultura właśnie. To jest ta kultura sprzedajności każdemu za każdą cenę.
To są moi, tak? Ci państwo powiedzieli,
nie,
że to
tylko
moi
pani się na nich powołuje. Pani tak? się w tej chwili na nich powołuje.
Jarosław Porwich, jedno zdanie i Maciej Buszkiewicz.
Dodam tylko, że chodziłem między straganami i w każdym przypadku minimum metrowa odległość czy półtora metrowa była między mną a sprzedającym na tym straganie. Nie było żadnego zagrożenia. Pogoda jest odpowiednia. Nikt na nikogo nie prychał, nie kichał, chyba że chciał zakazić jadem Platformy Obywatelskiej, to mógł prychnąć. No.
Na targowisku jest obowiązek noszenia maseczek.
Zamkniętej przestrzeni, w zamkniętej przestrzeni, pani poseł.
Nie, Jarosław na Porwich. Jarosław Porwich. Zarządzenie premiera, proszę poczytać.
Pani poseł, to ja proszę jestem poczytać. Jarosław Porwich. Pani poseł, to ja jestem Jarosław Porwich.
Jarosław Porwich, jedno zdanie, Maciej Buszkiewicz i...
Ja powiem tylko tak. Wracając do tych zarzutów odnośnie respiratorów i tych innych historii, no to powiem tak. Kto jak kto, ale pani poseł powinna wiedzieć, że jeżeli obywatel poweźmie informację na temat popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa, powinien złożyć stosowne zawiadomienie do prokuratury. Ja liczę, że pani poseł Sibińska złoży takie zawiadomienie w stosunku dotyczące pana ministra Szumowskiego.
Przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej złożyli takie zawiadomienia.
No to czekamy, tak.
To jeżeli chodzi o to otwarcie granic, bo trochę zeszliśmy z tematu, rzeczywiście takie było oczekiwanie społeczne i myślę, że to patrząc na ilość zachorowań w poszczególnych krajach, to raczej nie mamy się o co martwić, bo u nas jest wyższe niż w tych krajach, dla których te granice otwieramy. Natomiast rzeczywiście na granicach jest wiele małych biznesów, które żyją z tego, że mają właśnie tych klientów z zagranicy i chociażby dlatego warto te granice otwierać. Ale oczywiście nie tylko dla nich. Jeżeli chodzi o reżim sanitarny w sklepach, rzeczywiście chodząc, obserwując, co się w tej chwili dzieje, no to zapomnieliśmy w ogóle o tym, że rzeczywiście, skoro nie musimy na zewnątrz nosić maseczki, to do sklepu też wchodzimy bez.
Bardzo mi się podobała akcja sanepidu opisana przez jednego z twitterowiczów, który mówił, że do jednego z dyskontów po prostu weszła inspekcja sanitarna i karała wszystkich bez maseczek. Tam mowa była o 700 złotych mandatu. Nie wiem, czy to prawda, natomiast tak opisał to jeden
Panie redaktorze,
z uczestników Twittera.
Nie wiem, czy od razu trzeba tak drastycznie karać. Natomiast rzeczywiście, no bo tak sobie poluźniliśmy. Jak zobaczymy zdjęcia chociażby z plaż, zrobiło się trochę ciepło, jakie tam jest zagęszczenie, jakie jest wszędzie zagęszczenie ludzi, to no, mamy tydzień od pierwszych poluzowań, zobaczymy za 2-3 tygodnie, jak te zachorowania będą wyglądały. Ja powiem tak, no mnie, ja mimo, że teoretycznie mam schorzenie, które mi pozwala na chodzenie bez maseczki, to starałem się zawsze od samego początku chodzić w maseczce, chociażby po to, żeby wtedy to było tak, że jak człowiek szedł bez maseczki, to wszyscy zabijali wzrokiem, chociażby żeby uniknąć tego wzroku. A ostatnio miałem taką sytuację w jednym ze sklepów, że byłem w maseczce, byłem jednym z niewielu, który tą maseczkę miał. Pan przede mną w kasie tak długo pakował swoje zakupy, że ja już musiałem się do niego zbliżyć, żeby pakować swoje, bo już pani z moje prawie już wszystkie skasowała. I pan do mnie wyskoczył z wielkimi pretensjami, że ja stoję pół metra od niego, a nie dwa metry, tylko ten pan był bez maseczki, ja byłem w maseczce.
To jest paradoks.
To jest taki właśnie paradoks, że ktoś zwraca uwagę, kto sam nie przestrzega najważniejszej zasady, nosimy maseczki.
A ja tylko wspomnę, że z moich obserwacji wynika, że połowa osób, które nosi maseczki, nosi je w sposób nieprofesjonalny, bo część nosi je na brodzie, część nosi je li tylko na ustach, a nos wywalony do przodu. Niektórzy noszą na szyi.
Zapewniam,
tak?
Że jak
na
noszę, piersi. To noszę profesjonalnie. To
nie, jeszcze... ja nie piję do pana przewodniczącego.
To jeszcze na koniec, bo chciałem o to zapytać. Pani poseł, zbrodnie komunistyczne nadal będą ścigane po 31 lipca tego roku. To zakłada projekt noweli ustawy o IPN autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Ma to dotyczyć postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Zagłosuje pani za?
Zobaczymy, jaki będzie projekt. Wszystkie takie projekty, które ostatnio też dotyczyły IPN-u, niosły ze sobą sporo zagrożeń, bo były przygotowane na kolanie i szybko, słynny projekt pana Jakiego. Więc każdy projekt, który będzie trafiał, na pewno będzie szczegółowo analizowany i będziemy wtedy zastanawiać się. Oczywiście co jest do wyjaśnienia, być powinno wyjaśnione, ale na pewno w oparciu o bardzo dobre, precyzyjne przepisy.
Tam jest taki przepis mówiący o 30 latach, tak? Po których zbrodnie komunistyczne nie będą ścigane i ten przepis...
Ja nie mam ograniczone zaufanie do tych wszystkich projektów, które PiS przygotowuje, dlatego że nawet z pozoru dobre projekty, które trafiają do Sejmu, w ostatnim podejściu są uzupełniane o wrzutki, bardzo niebezpieczne, bardzo szkodliwe, bardzo kontrowersyjne i również przy tym projekcie mogą się takie rzeczy wydarzyć, dlatego powiedziałam o takiej wnikliwej analizie każdego projektu, który trafi do Sejmu.
Oczywiście, że powinno obowiązywać, nie powinno obowiązywać żadne przedawnienie na zbrodnie komunistyczne, tak jak na zbrodnie ludobójstwa. Zbrodnie komunistyczne to jest szersze trochę pojęcie, bo nie dotyczy wyłącznie zbrodni zabójstwa, ale także wielu innych czynów i zachowań. Ja jestem w ogóle zwolennikiem nieprzedawnienia zbrodni zabójstwa jako takich. W naszym polskim systemie karnym niestety zabójca po 30 latach może czuć się bezkarny, bo mu upływają wszystkie terminy do ścigania i orzekania. Uważam, że ktoś, kto dokonał zbrodni zabójstwa, nie powinien nigdy nie zaznać spokoju, że kiedykolwiek ta zbrodnia zostanie ujawniona i okoliczności tej zbrodni, a on stanie nawet jako sędziwy starzec czy staruszka pod pręgierzem oskarżenia publicznego i wyrok zostanie zasądzony. Dlatego uważam, że to przypadek sprawił zupełnie w tym kalendarzu, że teraz ta inicjatywa się wywołała, dlatego że upływają terminy, po których można by już nie ścigać, nie można by ścigać zbrodni komunistycznych i dlatego jestem zwolennikiem uchwalenia tej ustawy, ale bez tych ograniczeń o wszczętych postępowania, dlatego że mogą jeszcze wystąpić okoliczności, wedle tego, co powiedziałem wcześniej, mogą wystąpić nowe okoliczności, o których dzisiaj organa ścigania nie wiedzą, a samo ograniczanie jakiekolwiek jest szkodliwe dla systemu prawnego.
No ja powiem, że takim przykładem dość głośnym jest przykład Antoniego Mężydły, który został wywieziony do lasu i przez SB torturowany. Maciej Buszkiewicz.
Panie redaktorze, z jednym zgodzę się z panem Markiem Surmaczem. Zbrodnie, jeżeli chodzi o zabójstwa, rzeczywiście tu moim zdaniem nie powinno być żadnych przedawnień. Jeżeli ktoś jest zabójcą, to do ostatniego dnia swojego życia powinien bać się, że zapuka do niego policja i go wywlecze w kajdankach. Nawet o 6 rano, jeżeli to jest po prostu zbrodniarz. Natomiast jeżeli chodzi o te zbrodnie komunistyczne, no panie redaktorze, widać, że Prawo i Sprawiedliwość i że prezydent Duda słabnie. Prawo i Sprawiedliwość jest taką partią, która za 40 lat, o ile będzie istniała, będzie wtedy chyba już tylko dzieci i wnuków byłych działaczy komunistycznych ścigać.
Ale nie mówimy o działaczach komunistycznych, tylko o sytuacji, którą...
Zwracam panu uwagę, że dzisiaj zbrodniarzami komunistycznymi mogą być ludzie między 50 a 60 rokiem życia.
No to dlatego mówię, za 30 lat będą mieli
80, 90, a będziecie ścigać tak jest.
Jeszcze wnuków i prawnuków.
I powinni ostatnie być zdanie Jarosław Porwich tak. I niestety kończymy.
Szanowni Państwo, no więc po pierwsze, to bardzo jestem zadowolony z faktu, że projekt zmiany ustawy o IPN pilnuje poseł, mój przyjaciel, poseł Tomasz Rzymkowski. To gwarantuje to, że ta ustawa będzie przygotowana w sposób profesjonalny, tak, bo znam jego kunszt, znam jego umiejętności. To jest po pierwsze. Po drugie, zgodzę się z Markiem Sturmaczem, że zbrodnie komunistyczne w ogóle nie powinny podlegać przedawnieniu. Czy to jest 30 czy 40 lat. Powiem więcej. Ja nawet jeżeli chodzi o kodeks karny, byłbym za tym, żeby nie ulegały przedawnieniu także zbrodnie, których ofiarami były dzieci. Bo ja takich ludzi po prostu ścigałbym całe życie. To już, jak mówię, poza marginesem, tak? Natomiast kwestia samej tej ustawy. Ja powiem tak, ta ustawa będzie przygotowana, na pewno profesjonalnie, tak jak już wspomniałem, będzie przeprocedowana i sądzę, że będzie przegłosowana. Natomiast jak słyszę panią poseł Krystynę Sibińską, która mówi, no musimy zobaczyć, jakie będą konkretne zapisy tej ustawy. Ja powiem tak, oni i tak dzisiaj się z państwem mogę założyć, że Platforma Obywatelska będzie głosowała przeciwko nowelizacji tej ustawy. Dlaczego? Dlatego, że sama Platforma Obywatelska jest między innymi za przywróceniem nieuprawnionych przywilejów emerytalnych funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa. I o tym mówią głośno i wyraźnie wszyscy przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Czyli SBC są przy przyjacielami Platformy, a Platforma jest politycy Platformy są przyjacielami funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Nie można przedawniać zbrodni komunistycznych.
Nie zapędzam się, pani poseł.
Naprawdę, widzę, co to, mówicie, to, co robicie. Pamiętam przed Sejmem, jak na jednej trybunie z pułkownikiem Mazgułą pan wasz lider, poseł Budka i inny Szczerba i jeszcze wielu, wielu innych w jedną trąbkę dmuchali z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa. Taka jest prawda, proszę mnie nie zakrzykiwać. To... Taka jest prawda, po prostu. Zobaczycie państwo, proszę sprawdzić, jak Platforma Obywatelska będzie głosować w temacie nowelizacji ustawy o IPN.
Krystyna Sibińska?
Wiem, jak.
Krystyna Sibińska.
Słuchać się nie chcę, naprawdę, dlatego, że...
A mi się pani nie chce słuchać.
Że to właśnie pan prezydent Duda mianował do godności sędziego Trybunału Konstytucyjnego pana Piotrowicza, o którym naprawdę historię można napisać, jak to...
Pani,
jak
tutaj
to
jakiś sporadyczny
działa.
Jeden przypadek. Widzimy waszą
naprawdę,
politykę.
Naprawdę,
to dobrze.
Miejcie odrobinę wstydu.
Jesteście za przywracaniem przywilejów emerytalnych
ja
SBK.
Muszę niestety pilnować
taka
czasu.
Taka jest prawda.
Dobrze, panie pośle.
Panie pośle,
drodzy państwo, niestety musimy kończyć.
Niestety.
11 wybiła. Już jedno zdanie, Marek Surmacz.
Tak, w 1990 roku każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mógł odciąć się w swojej historii od komunizmu i przejść na stronę ludzi prawych i sprawiedliwych.
Poseł Krystyna Sibińska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za dyskusję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia ponownie.
Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
I mamy nadzieję do zobaczenia się z panią w następnej audycji. Kłaniam się, do zobaczenia i usłyszenia.
Maciej Buszkiewicz, szef SLD w Gorzowie.
Do zobaczenia.
I Jarosław Porwik, doradca wojewody.
Słoneczka, zdrowia i wspaniałego samopoczucia wszystkim słuchaczom i panu redaktorowi oczywiście Marcin i moim Sasim, adwersarzom życzę.
Marcin Sasim, dziękuję za dyskusję. Audycję realizował Tomasz Jocz. Dziękujemy bardzo.